Czy po roku rządów nowej koalicji Polakom żyje się lepiej? Czas na zapowiadaną debatę pod tym właśnie hasłem. Przenosimy się do warszawskiego studia RMF FM. Jest tam już Krzysztof Berenda i jego goście. Witamy.
Witam, dzień dobry. A ci goście to Krzysztof Bosak, Konfederacja, Patryk Jaki, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Katarzyna Łobrochan, Lewica i Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Mija dzisiaj rok od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. No to najpierw pytanie do strony rządowej. Można powiedzieć, obiecaliście, nie dowieźliście. Premier w kampanii obiecywał 100 konkretów na 100 dni. Dni minęło 365, a konkretów, jak sami wyliczacie, 31. Co się stało?
Zrealizowanych i rozpoczętych kolejnych.
Zrealizowanych, tak.
Ale wie pan, wszyscy chyba widzą. Premier nie lata na spotkania miłośników Putina, tylko lata do Brukseli odmrażać pieniądze z KPO. Minister spraw zagranicznych nie sprzedaje pod stołem wiz, tylko spotyka się i przemawia na forum ONZ-u, gdzie punktuje Ławrowa i odbudowuje sojusze. Minister zdrowia nie handluje z handlarzem bronią i nie sprowadza tutaj niepotrzebnego sprzętu samolotem, tylko i wyłącznie wprowadza in vitro. Minister edukacji nie wprowadza jakiejś ideologii do szkół, tylko nowoczesne programy nauczania i 1500 zł dla nauczycieli. Wie pan, to jest ogromna różnica. Wszystko się, można powiedzieć, zmieniło, a najlepiej to widać w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie minister sprawiedliwości nie próbuje żerować na Funduszu Sprawiedliwości, tylko odgruzowuje wymiar sprawiedliwości.
Trzymajmy się strony rządowej, to w takim razie Lewica. Lewica, wy też nie możecie pochwalić się realizacją swoich obietnic. Związki partnerskie, ułatwienia aborcji, tego nie ma.
Czy tego konkretnie jeszcze nie ma, ale ustawa o związkach partnerskich została wpisana do wykazu prac rządu. Jest na etapie konsultacji międzyresortowych. Prace się posuwają. Przecież też nikt nie chciałby, żeby prace w tak ważnej sprawie, która wymaga zmiany i doprecyzowania tak wielu ustaw, działy się zbyt szybko. Jeżeli chodzi o aborcję, to projekt ustawy o depenalizacji aborcji jest ponownie rozpatrywany przez komisję i wszystko wskazuje na to, że ona zostanie w tym kształcie ponownie jednak przyjęta.
Prawo i Sprawiedliwość, Patryk Jaki. Wątpliwości, można powiedzieć, są też co do was. Mieliście być krystaliczni, a audyty chociażby prowadzone przez koalicję pokazują, że nie było za dobrze w spółkach Skarbu Państwa, a i się okazuje, że wśród was są także czarne owce, chociażby jedna jest teraz ścigana przez policję.
No jeżeli chodzi o to, że nie było za naszych rządów dobrze w spółkach Skarbu Państwa, to jednak niech przemówią liczby. Otóż z 22 najważniejszych spółek Skarbu Państwa za naszych rządów było 11 miliardów zysku, a teraz mamy 322 miliony straty. Jak oni to zrobili, to nie mam zielonego pojęcia. I a propos tego, co powiedział szanowny przedmówca z Platformy Obywatelskiej, mówimy tak, 8, najwyższy miłośnik, znaczy tak, mówimy, premier nie jeździ na zloty miłośników Putina. Wprost przeciwnie. Największym miłośnikiem Putina, ale ja panu nie przeszkadzałem i słuchacze przez to nic nie słyszą. I to widać pana nerwy. I teraz tak, największym miłośnikiem Putina w Unii Europejskiej są Niemcy, budowały Nord Stream i tak dalej. I polskie państwo całkowicie jest podporządkowane w tej chwili Niemcom, a jeżeli chodzi o imigrantów, mieliście to zatrzymać, a przyjęliście pakt migracyjny.
A ja głos jeszcze muszę oddać Krzysztofowi Bosakowi na sam koniec. Widzi pan, obiecywaliście między innymi wy koniec wojny polsko-polskiej i chyba jeszcze nie ma tego końca, prawda?
Nie pamiętam, panie redaktorze, żebyśmy komukolwiek obiecywali ale tak koniec wojny polsko-polskiej, bo to nie my tą wojnę prowadzimy, panie redaktorze.
Ale my chcemy zakończyć jako ta trzecia siła.
No, my robimy swoją robotę i tutaj Konfederacja ma stanowisko niezmienne. Różne patologie były, obiecywano poprawę i te patologie nadal są. Ta koalicja nie zrealizowała ogromnej większości swoich obietnic. Mamy bezprecedensowy bałagan w wymiarze sprawiedliwości, zapaść finansową w ochronie zdrowia, kompromitację niestety państwa w kontekście powodzi i pomocy powodzianom, z którymi się solidaryzujemy. Smutno to wygląda. Rekordowy deficyt.
Radio RMF24, strona rmf24.pl, nasze media społecznościowe, tam kontynuujemy, tam zapraszam już teraz. I jesteśmy, kończymy. Dobrze, zacznijmy w takim razie od sondażu. Sondaż, który dzisiaj rano opublikowaliśmy, zadaliśmy Polakom pytanie, czy po tym roku żyje ci się lepiej? Czy czujesz, że jest ci lepiej po roku rządzenia rządu Donalda Tuska? Tylko 14% obywateli mówi, że jest im lepiej. No to chyba jest porażka.
No i musimy tutaj pracować, żeby przekonywać ludzi do tego, co robimy, bo jak popatrzymy na te programy, które wprowadziliśmy i te obietnice, jak chociażby in vitro, które było zablokowane przez PiS-a za czasów PO, PSL, urodziło się ponad 22 tysiące dzieci. To była pierwsza ustawa, jestem z niej dumny, bo głosowaliśmy nad nią w Sejmie i w tej chwili już kilka tysięcy rodzin korzysta, chce skorzystać z tego programu. Też też dofinansowania, pamiętajmy, że nie chodzi tylko o program, ale i finansowanie. Jak popatrzymy na kolejny program, 1500 zł podwyżki, to jest 30%, największa skokowa podwyżka dla nauczycieli. Wszyscy mówili, ale ten rząd zrealizował. Myślę, że nie trzeba nikogo tu przekonywać i w studiu, i przed
radio odbiornikami. Dobrze, to mówi, że im się żyje lepiej, a aż 37% mówi, że przez ten rok żyje im się gorzej.
Mamy dwa problemy, z którymi musimy się zmierzyć i to są dwa problemy, które zastaliśmy. To jest deficyt po PiS-ie i inflacja po Glapińskim. Są dwa duże problemy, które nie są łatwe do zrealizowania i trzeba oczywiście nad tym zapanować i sobie z tym poradzić. Wie pan, Mateusz Morawiecki był taki wirtuozem budowania funduszy poza budżetem, poza kontrolą. My nie mogliśmy tego kontrolować, na przykład chociaż fundusz covidowy. No, ponad 200 miliardów złotych, które trzeba będzie spłacić. Tylko jak to się wszystko zbierze w całość, to jest ogromne pieniądze, które trzeba dzisiaj spłacić po rządach PiS-u i to dzisiaj wychodzi też. No, inflacja Glapińskiego. No, już nie chcę cytować tych jego konferencji prasowych, co mówił i jak mówił, że na pewno inflacja nas nie dotknie i że wszystko będzie w porządku, a później z każdym miesiącem było dłużej. I to są dwa wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć. Nie jest to łatwe, bo na niespotykaną skalę dostaliśmy faktycznie za dużo.
Słyszę, widzę, że Patryk jakiś z tym nie zgadza.
Czy to jest w ogóle śmieszne? Znaczy na pytanie, dlaczego pan redaktor zadał konkretne pytanie. Dlaczego ludziom żyje się gorzej i to potwierdzają w badaniach?
Dlaczego mówią, że im się gorzej?
Dlaczego mówią? A kolega jedyne, co potrafi odpowiedzieć, to, że przecież wprowadziliśmy in vitro. To jest śmieszne przez rok czasu.
Ja chcę przypomnieć, ale przepraszam bardzo.
Nie, dobrze, że pan mówi o nauczycielach, dlatego, że w tej sprawie również okłamaliście. Jeżeli pan potrafi tylko dwie rzeczy wymienić ze swoich sukcesów po roku rządów,
panie redaktorze,
czy ja mogę poprosić, bo słuchacze nie słyszą, czy ja mogę poprosić?
Tak. To ja chętnie wymienię kolejne postulaty, które udało się zrealizować.
Więc jeszcze raz, żeby słuchacze słyszeli, na pytanie, dlaczego, co im się udało zrobić, potrafi wymienić kolega tylko in vitro
nie,
i nauczycieli.
Ale niech pan nie przeinacza, proszę. Jeśli pan mi da minutę, wymienię panu 10 kolejnych projektów.
Chciałbym, żeby słuchacze coś słyszeli. Pana nerwy powodują...
Ja nie chcę, żeby pan wprowadzał błąd. I pamiętajmy, że jeszcze mamy dwie osoby w studiu.
Oczywiście.
Pozostałe. Patryk,
ja chętnie
proszę
uzupełnię, bo po prostu nie miałem wystarczająco dużo czasu, żeby wszystkie...
Ja wcale się nie dziwię, że koledzy się tak denerwują, bo skoro nie. tylko 14% nie, ludzi uważa,
się
że...
Może,
uważa,
się wcale nie dziwię, uważa, bo pan Romanowski uważa, się chowa, że, uważa, pana kolega uważa, i nie chce się pojawić przez policję.
Patryk, jak niech dokończy w takim razie, bo pan zaczął i zaraz wrócimy do Dariuszańskiego.
To jest też problem tej obecnej koalicji, że oni reprezentują dno, jeżeli chodzi o kulturę osobistą, nie potrafią rozmawiać, więc jeszcze raz. Na pytanie, co im się udało, potrafią powiedzieć in vitro i nauczyciele. I nauczycieli też oszukali. I teraz przypomnę tak, że z planowanych 15% podwyżki dla nauczycieli w 2025 roku zrobiło się 5% podwyżki, czyli dokładnie tyle, ile planowana jest inflacja w nadchodzącym roku. Oprócz tego, że ludziom żyje się gorzej, mamy wyższe ceny. Wzrost gospodarczy za naszych rządów był najwyższy w Europie, teraz spadł w ostatnim kwartale, jest trzeci najniższy w Europie. Do tego wspomniane wyniki spółek Skarbu Państwa, dramat. Najwyższy wynik, najwyższy deficyt w historii. Mamy ogromne spadki, jeżeli chodzi o pobory podatku CIT i PIT. I żeby posłużyć się też tutaj konkretem, a nie takie bajki opowiadać, jak tutaj kolega, wpływy z CIT o 23,5% w dół. Jeżeli chodzi o wpływy z VAT, 23 miliardy w dół. Wstrzymanie najważniejszych inwestycji, CPK, ADO, OZE, porty. Ostatnie zdanie.
Może wszyscy po kolei się wypowiedzą.
Już to zrobimy.
Polskie państwo zostało całkowicie podporządkowane Niemcom i to, że oni potrafią wymienić tylko takie dwie rzeczy, to jest dramat czy szok.
Panie pośle,
nie będę odpowiadał na te strachy w stosunku do Niemiec, bo nie wiem, wy macie jakąś faktycznie z tym ogromny problem, ale in vitro, zrobione? Zrobione. 1500 zł dla nauczycieli, 30%. Zrobione? Zrobione. Przez ten rząd, a nie poprzedni. Aktywny rodzic, 1500 zł dla rodziców, dzieci do trzeciego roku życia. Mam dwójkę dzieci, już co prawda starszych, ale wiem, jakie to jest potrzebne dla osób, które chcą wracać na rynek. 1500 zł mogą dostać i te pieniądze zainwestować na przykład w opiekunkę bądź osobę, która opiekuje się dziećmi. Renta wdowia jest dowieziona.
Właśnie nie.
Proszę bardzo.
Obydwie rzeczy
nie dowieziono. Kolej dużej prędkości. Chcę rozpoczęta sprostować. Budowa w Łodzi. Komora wejściowa i wyjściowa jest rozpoczęta. Projekt pierwszy, na pierwszy wniosek składamy właśnie pieniądze i na początku przyszłego roku jest duża szansa, że dostaniemy pierwszy miliard na budowę kolei dużych prędkości. To będzie kolejny skok cywilizacyjny po budowie między innymi autostrad 15 lat temu. Wakacje od płacenia ZUS-u dla przedsiębiorców. przedsiębiorców. Można? Można. Można zamrozić cenę energii? Można. Tarcza Wschód. Wszyscy widzą. Natomiast
zamrożenie
pan, ostatnia rzecz. Pan poseł z PiS-u mówi tak. No, ale wtedy mieliśmy duże zyski między innymi spółek Skarbu Państwa. No to popatrzmy na Orlen. To sami państwo sobie odpowiecie. Czy chcecie duże zyski spółek, czy duże stawki za paliwo na stacjach? Ja pamiętam za czasów PiS-u stawki po 8 zł. Ale ludzie nie płacili 8 zł na stacji benzynowej.
Marszałek Krzysztof Bosak, przez ten rok według pana Polska poszła do przodu czy do tyłu?
Polska nie poszła do przodu. Mamy złą sytuację gospodarczą, ona się pogłębia. Została zrealizowana zdecydowana mniejszość obietnic wyborczych. Oczywiście metodą żonglowania faktami możemy wskazywać, że coś tam zostało zrobione. Natomiast ogromna większość obietnic nie została zrealizowana. Część z nich dlatego, że była nierealistyczna i mamy rekordowy deficyt. Ten deficyt jest częściowo zawiniony przez poprzedni rząd i jego rozbudowaną politykę socjalną, ale rząd Platformy poszedł w tym kierunku jeszcze dużo bardziej. Jak w następnych latach my mamy z tego wyjść? Nikt nie ma bladego pojęcia. Przypomnę, to jest 290 miliardów złotych deficytu.
Częściowo tłumaczone tym, że również te rzeczy, które były poza budżetowo.
Tłumaczenia, panie redaktorze, nie mają znaczenia, liczą się fakty. Mamy po prostu ogromny deficyt. Rząd musi pisać specjalne sprawozdania do Unii Europejskiej w tej sprawie. Co gorsze, konkurencyjność naszej gospodarki sukcesywnie się pogarsza i to jest najgorsze. Rząd obecny nie ma na to absolutnie żadnego pomysłu. Rdzeniem tego jest polityka energetyczna prowadzona przez Unię Europejską, która prowadzi do coraz dalszego wzrostu cen energii, utraty konkurencyjności naszej gospodarki i wzrostu cen wszystkiego, co się w gospodarce wytwarza. Obecny rząd nie ma żadnego pomysłu poza ślepym podążaniem za tym i wzmacnianiem tej polityki. Wstawili do rządu prawdziwych klimatycznych wariatów, którzy chcą jeszcze tą politykę pogłębić. Przejść od celu redukcji emisji CO2 55% na przykład do 90% albo 100%, co jest całkowicie nierealne. Wstrzymane są inwestycje. Pan tutaj powiedział o kolei, pan Joński z Koalicji Obywatelskiej. Otóż nigdy nie mieliśmy tak niskiej liczby rozpisanych przetargów na inwestycje infrastrukturalne, drogowe i kolejowe, jak w tej chwili. Program CPK, w którym jest znaczny komponent kolejowy, jest opóźniony co najmniej o rok, jak nie o dwa lata, w wyniku indolencji, niekompetencji tego rządu. Wypadł prywatny inwestor, który chciał być w tym projekcie i maskują w tej chwili te opóźnienia. W sprawie elektrowni atomowej, jej budowy, wydaje się, że mamy intencjonalne powodowanie opóźnień poprzez zamieszanie z lokalizacją i sprzeczne deklaracje z rządu. Praktycznie którąkolwiek część inwestycji nie weźmiemy, mamy albo opóźnienia, albo chaos. Niepouzgadniane rzeczy w rządzie i nie jest to dla nikogo, kto śledzi sytuację w rządzie, żadną niespodzianką, bo ten rząd przez całe miesiące nie był w stanie wydać wewnętrznie wymaganych prawem zarządzeń o podziale kompetencji między wiceministrami. I tu warto podkreślić, że jest to jeden z największych rządów trzeciej RP, jaki w ogóle istniał, mimo że zapowiadali, że będzie to rząd
zawsze jest bardzo duży problem. Ja mam tylko prośbę, żeby nie używać takich słów jak wariat i tak dalej. Ograniczmy
jeżeli
tego słowa, jeżeli mogę prosić.
Jeżeli polską gospodarkę i stawia utopijne cele przed Polską, nakłada obciążenia na nasz przemysł, na naszą gospodarkę, to dla mnie jest taki człowiek wariatem.
Ale mamy wiele
i
słów.
I to jest, panie redaktorze, życzliwe określenie, bo w innym wypadku trzeba by stwierdzić, że jest to jakiś agent, który niszczy naszą gospodarkę.
Ale Katarzyna Weberhan, czym Lewica może się pochwalić przez ten rok? Co udało wam się fizycznie wprowadzić w życie? Nie tylko wpisać do wykazu prac legislacyjnych. Jak wasz elektorat może czuć się lepiej według pani?
Dzięki ciężkiej pracy ministra Agnieszki Dziemianowicz-Bąk zrealizowaliśmy wiele projektów z polityk socjalnych. Przecież renta wdowia, która tutaj już padła kilkakrotnie, to przecież jest projekt Lewicy. Mamy dodatek do renty socjalnej, który podwyższa wysokość tego świadczenia do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Oczywiście pamiętamy, że babciowe to był projekt, to było jedno z haseł w kampanii Platformy Obywatelskiej, ale aktywny rodzic to już jest efekt pracy również Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ponieważ ten komponent babciowego został rozszerzony. To jest już w tej chwili trzyelementowy program. To jest nie tylko 1500 zł dla opiekunki, ale też 1500 zł dofinansowania do żłobków, także też dla dzieci z niepełnosprawnościami tam jest wyższy, to jest 1700 zł. Mamy też trzeci komponent tego projektu, więc to jest cały program, a wypłaty z tego programu już ruszyły. To są też, mówiliśmy w kampanii o podniesieniu wynagrodzeń w sferze budżetowej, czy dla nauczycieli.
Proszę o niszczeniu nauki powiedzieć przez was.
No, ja się jeszcze za chwilę chciałbym odnieść. Chciałabym się też odnieść do. Chciałabym się odnieść w ogóle do budżetu, ale za chwilę zrobi mi się chaos w tej wypowiedzi. Przecież wynagrodzenia dla nauczycieli to 33% dla początkujących, 30% dla wszystkich nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich. Na przyszły rok te 5% zarezerwowane w budżecie, to i tak o poziom inflacji, to i tak więcej niż Prawo i Sprawiedliwość robiło dla nauczycieli,
tylko
dla
chyba
budżetówki.
Nie ma tego prawa, najważniejsze prawo elektoratu.
Jeżeli chodzi o w ogóle, jeżeli chodzi o inflację, to pamiętajmy, że udało nam się już zmniejszyć z dwucyfrowej do jednocyfrowej. I wiem, że ceny w sklepach tego nie do końca to oddają, ale sama inflacja została zastopowana co do zasady, co jest dla gospodarki złe i co należy zmienić, ale to jest poza naszym na ten moment wpływem, to stopy procentowe przecież kredytów, a tym za to decyduje prezes, o tym decyduje prezes NBP. Jeżeli chodzi o inne dla nas ważne tematy, to kwestia mieszkalnictwa społecznego. Kredyt szkodliwy cen mieszkań. Kredyt 0% został zablokowany i mamy 5
kredyt
miliardów.
Kredyt 0% został
zablokowany. Czy wasze osiągnięcie polega na tym, że nie zrobiliście czegoś złego?
Nie, zablokowaliście własny program. Gratuluję. To jest wielkie osiągnięcie.
To nie
osiągnięcie.
Jest nasz program. I proszę, mam też taką jedną prośbę.
Lewica miała
jedną
program
prośbę.
Tanych mieszkań na wynajem. Tego
mam
nie
jeszcze
też.
Jedną prośbę. To by nie mieszać programu koalicji i też umowy koalicyjnej z obietnicami czy zobowiązaniami konkretnych partii. 100 konkretów na 100 dni to był program wyborczy Platformy Obywatelskiej, a nie jest to umowa koalicyjna. W ramach umowy koalicyjnej na przykład była wpisana renta wdowia, którą realizujemy. Była mowa o wsparciu osób z niepełnosprawnościami. Tak, renta socjalna, dodatek. Dodatki, mamy dodatki 1000 zł do pracowników pomocy społecznej. Mamy dodatkowe pieniądze, dodatki dla osób w rodzinach zastępczych.
Zatrzymajmy się na chwilę, jeżeli mogę poprosić Państwa na temacie mieszkań, bo to jest jeden z najważniejszych tematów dla młodych ludzi. Wiemy, że to jest oczywiste, że są wysokie stopy procentowe, na to nie macie wpływu, bo to jest Rada Polityki Pieniężnej, teoretycznie niezależna oczywiście od polityki. Nie mamy dopłat do kredytów, bo to zostało już chyba całkowicie oddalone. Nie mamy szerokiego programu budowy tanich mieszkań na wynajem. Czy ktoś z was ma jakiś realny pomysł, żeby jeszcze w tej kadencji to zmienić? Jesteście w stanie, tak jak tutaj siedzicie, także we czwórkę się dogadać? Zacznę od pana marszałka Bosaka.
No przede wszystkim podkreślmy, że nominaci Koalicji Obywatelskiej do Rady Polityki Pieniężnej domagają się podwyżek stóp procentowych. Więc zmierzają w przeciwnym, realizują przeciwną politykę do tej, o której tutaj Państwo mówią w studiu. My jako Konfederacja zwracamy uwagę, że trzeba po prostu obniżyć koszty budowy nowych mieszkań i odblokowywać proces inwestycyjny. W tej chwili, jeżeli rozmawia się z ludźmi, którzy budują mieszkania, proces przygotowania dokumentacji, cała ta część prawno-administracyjna trwa dłużej niż samo budowanie. To jest ponad 50% cyklu inwestycyjnego, to jest zabawa z papierami. Dlaczego? Bo mamy szalenie skomplikowane prawo i różne procedury, na które nie ma krańcowych terminów i sobie samorządy czy inne organy administracji mogą procedować tyle, ile chcą. To należałoby zmienić natychmiast. Dzień po powołaniu rządu, który chciałby, żeby budowano więcej mieszkań, powinna zacząć obradować komisja prawników i urzędników, którzy miesiąc później przedstawią propozycję do wdrożenia ustawowego z krańcowymi terminami na wszystkie rzeczy, które stopują inwestycje, zwiększającymi pewność inwestorów, co do tego, że jak kupią działkę, to wiedzą, co na niej mogą wybudować. Żyjemy w państwie złożonym z samych absurdów. Na przykład kupując grunt, nikt nie wie, co dokładnie będzie mógł na nim wybudować i nie ma żadnej procedury, której można by to ustalić. Można wybudować mieszkania i później nie mieć do nich dojazdu i tak dalej, i tak dalej. Nie ma krańcowych terminów na uchwalenie tych nieszczęsnych planów, od których bardzo wiele zależy.
A przede wszystkim na uroki rząd ciągle nie potrafi powiedzieć, co będzie z dopłatami do mieszkań, będą, nie będą, jakie.
Stale, zwracam uwagę, że ta koalicja, zwana uśmiechniętą chyba ironicznie, popiera politykę Unii Europejskiej w zakresie skrajnego podnoszenia kosztów budownictwa. Mam na myśli dyrektywę budynkową. Jesteśmy jedyną siłą polityczną, która ostrzegała przed dyrektywą budynkową. Będziecie to wdrażać, już wdrażacie. Zamknęliście właśnie, zaskakując wszystkich, program Czyste Powietrze i zlikwidowaliście właśnie, przynajmniej zapowiedzieliście, możliwość dopłat do pieców gazowych, które są sposobem ekologicznego ogrzewania domów, bo jesteście fanatykami, którzy chcą zwalczać ogrzewanie domów i chcą zwalczać normalne życie przez ludzi.
Oczywiście to jest nieprawda. Donald tu zresztą powiedział
to czemu wstrzymaliście program Czyste Powietrze, który mieliście rozwijać?
On nie
słyszał pan...
Będzie nowa
przed momentem pan rok
zajęło wam,
rok zajęło wam połapanie się, że tam są pieniądze rozkradane. Jakimi trzeba być dyletantami, żeby podawać się za...
Jeśli został zrobiony audyt i wyszło, że było i tam złodziejstwo, bo gdzie nie dotkniemy, to jest wszędzie złodziejstwo, to trzeba było wstrzymać i ten system naprawić, tak, żeby nie wyprowadzać pieniędzy.
No i nie ma naprawy.
Natomiast jeśli chodzi o ETS, premier Donald Tusk dość wyraźnie powiedział, że redukcja CO2 w Europie, nie tylko w Polsce, ogranicza konkurencyjność gospodarki. Za chwilę przejmujemy konkurencyjność, polską prezydencję. I bezpieczeństwo i konkurencyjność będzie na agendzie. Ja jestem w Komisji Transportu w Parlamencie Europejskim i mogę powiedzieć, że między innymi z naszej inicjatywy zapadła propozycja i VPP ją przegłosowaliśmy w największej grupie parlamentarnej w Parlamencie Europejskim, aby wycofać się z zakazu sprzedaży samochodów spalinowych. Nie tylko trzeba być mocnym w buzi tu w studiu, ale trzeba w parlamencie potrafić te argumenty przedstawiać. I od samego początku zresztą byliśmy przeciwko temu, żeby takie między innymi regulacje były, bo dużo Polaków chce jeździć dalej samochodem spalinowym.
To dlatego między innymi to zrobiliśmy.
Jeśli chodzi o ETS, jeśli chodzi o te dyrektywy budynkowe, nigdy tego nie popieraliśmy. Jeśli chodzi o mieszkaniowe problemy, to nie jest problem tylko Polski. W Parlamencie Europejskim po raz pierwszy mamy dwóch komisarzy. Komisarza do spraw obrony z wiadomych powodów i komisarza do spraw mieszkalnictwa. W każdym kraju europejskim jest ten sam problem. I w każdym kraju się wszyscy zastanawiają, co zrobić, żeby zatrzymać to tempo cały czas wzrostu cen. I jak się zastanawiamy nad tym programem, to chodzi o to, żeby kolejny program, bo przecież PiS prowadził ten kredyt 2 i wiemy, co spowodowało. Wzrost niesamowity cen na rynku. I chodzi o to, żeby nie zrobić takiego błędu. Lepiej się dwa razy zastanowić, niż znowu doprowadzić do sytuacji, że te ceny będą po raz kolejny podnoszone w nieskończonej za metr kwadratowy.
Porównuje pan również naszą sytuację do sytuacji z innych do innych krajów. Tutaj będę patrzył też na Patryka Jakiego. Problem jest jasny. Wszystkie badania ekonomiczne pokazują, że Polaków będzie mniej, jeżeli nie będzie więcej dzieci i jeżeli nie będzie dodatkowych mieszkań. Ludzie nie będą zakładać rodzin i rozwijać, jeżeli nie będą mieli szansy na własne mieszkanie.
Dlatego minister Paszyk wczoraj powiedział, z tego programu rezygnujemy, za chwilę przedstawimy kolejny i zachęcimy.
Tylko rok minął.
No dobrze. Minister Paszyk powiedział, że ma gotowy, po konsultacjach czekamy na niego i mam nadzieję, że nie tylko przecież Koalicja Obywatelska, to rozumiem, że cała klasa polityczna w Polsce jest zainteresowana, żeby przegłosować taki program, gdzie się zgodzimy i gdzie faktycznie pójdziemy do przodu, bo on będzie na lata, nie na 3, na 4, to na dekadę do przodu.
Patryk Jaki, za waszych czasów był również widoczny bardzo wyraźny spadek liczby urodzeń, to jest oczywiste, on trwa, nie został zatrzymany ten spadek. Jeżeli trzymamy się tej tezy, że rzeczywiście mieszkania są, także dostępność mieszkań, dostępność lokalowa, bezpieczeństwo lokalowe jest kluczem także do większej dzietności, jak wy chcecie jeszcze w tej kadencji zwiększyć dostępność mieszkań, będąc mimo wszystko cały czas w opozycji? Macie na to jakiś pomysł?
Na początku trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mieszkania są takie drogie. Jednym z głównych powodów, dlaczego są takie drogie, to są koszty, które są związane z ideologią. Z ideologią związaną z przyjęciem tych wszystkich zielonych, głupich rozwiązań. Wystarczy zapytać, jakie to są koszty. W niektórych wypadkach to do 100% więcej trzeba płacić za coś, co absolutnie nie jest konieczne. I teraz tak, bo wiecie państwo, bo mówić to można wszystko. Natomiast liczą się jednak czyny, a nie słowa. I chcę państwu przypomnieć, tu kolega z Platformy opowiadał, w ogóle to, co on opowiada, to się w głowie nie mieści, bo to trzeba byłoby po kolei, ale usystematyzujmy. Mieszkania. Rezolucja w sprawie Zielonego Ładu została przyjęta 15 stycznia 2020 roku. Przygotowała ją grupa IPP, to jest właśnie ta, do której wy należycie. Wy ją przygotowaliście,
państwo
co więcej, wy ją
lat.
Przegłosowaliście. I otóż, a ja chcę zapytać tak, głosowaliście za tym właśnie, żeby mieszkania były droższe. Tak. I to jest tak, Bartosz Arłukowicz, to jest od was czy od kogo, czy z PiSu?
Albo na przykład Jerzy Buzek,
to jest od kogo?
Ale
wy rządzicie i rządziliście w Parlamencie Europejskim. Przewodnicząca Komisji Europejskiej to była osoba od was, więc wy ponosicie za to odpowiedzialność i dalej jest osoba od was. Sam pan przed chwilą się tym pochwalił, że wy należycie do IPP, dlatego chcę wszystkim słuchaczom osobiście powiedzieć.
Proponować zmiany.
Ja mam prośbę do pana redaktora, bo tak się naprawdę nie da dyskutować. Czy można by było kolegę uspokoić? Bo ja szanuję naprawdę możliwość. Więc to jest tak. Więc przygotowaliście Zielony Ład, głosowaliście za nim, dlatego wszystko jest droższe. I teraz tak, pan był uprzejmy wspomnieć o tym i pan się chwali tym, bo macie problem, żeby po tym roku w ogóle czymkolwiek się pochwalić.
Znaczy,
mianowicie tak, pan mówi aktywny rodzic. To ja chcę teraz wszystkim przypomnieć, powiedzieć, że tak, że jeżeli chodzi o ten program, to tak, pan mówi, że dodatki daliście, świetnie, ale żłobki podniosły opłaty dokładnie o tyle pieniędzy, ile wydaliście na te świadczenia.
Nieprawda.
Renta wdowia, nieprawda. Mówicie tak, z 50 obiecanych procent zrobiło się 15%.
Kłamstwo.
Do tego mówicie o tarczy wschód, na której się, mówicie o tarczy wschód, na której się nic nie dzieje. Pan jeszcze ma czelność wspominać o kolei.
Kłamstwo.
Ja chcę państwu powiedzieć tak, że na kolei miał miejsce olbrzymi skandal. Mianowicie przetarg ułożyliście tak, żeby wykluczyć z niego polskie firmy. Prawdopodobnie jest ustawiony pod zagraniczną firmę. Pan ma jeszcze bezczelność w tym wypadku mówić coś o praworządności. Takie,
bo z warunków
największy przetarg jest możliwy ułożony pod zagraniczne firmy. I to jest dopiero skandal.
Padło
do tego jeszcze najwyższe ceny energii w Europie.
Najwyższe
ceny, ostatnie zdanie. Najwyższe ceny energii w Europie. One są spowodowane właśnie przyjęciem tych wariackich polityk, ale nie tylko. Również tym, że przez was te polityki są promowane, dlatego że Rafał Trzaskowski tym wariatom klimatycznym nie dość, że daje jeden z największych lokali w centrum miasta, to jeszcze całkiem niedawno warszawiankom roku uczynił, promując w ten sposób politykę, jedną z tych wariatów klimatycznych.
Ciężko.
I tak, ja wiem, że pan powie, że pan ma prośbę, żeby nie używać słowa... Ja wiem, miał pan taką prośbę, ale...
Nie używajmy słowa wariat, a przy okazji i również innych poprosiłem, również zadałem pytanie o mieszkania i odpłynęliśmy, mam wrażenie, bardzo daleko.
Nie, mieszkania są związane z polityką Zielonego Ładu.
Pół minuty,
na jednym przykładzie odnośnie, bo pan poseł tutaj o kolei dużo, jak to tam jest, na tej kolei było dobrze, no to ja podam przykład największej inwestycji kolejowej, która jest realizowana w Łodzi. Za czasów PiSu, a byłem szefem łódzkiego zespołu parlamentarnego, wzywaliśmy premiera bodajże 10-krotnie, żeby przekazał pieniądze, bo stoi główna tarcza budowy tunelu pod miastem Łodzią, żeby połączyć dwa dworce. Nie było pieniędzy, nie było chęci, nie było woli nawet, żeby to realizować. Nie było nikogo, kto się na kolei znał przez ostatnie lata. Opowiadanie o tym, że kolej powinna być szybka, to można sobie w studiu, ale trzeba jeszcze na to załatwić pieniądze. Kto zablokował KPO? Pytam się, kto zablokował? Jak nie Morawiecki, który nawet nie wysłał wniosku o te pieniądze. Dwa dni temu odmrożona została kolejne 9,5 miliarda euro. To jest kolejny konkret pieniędzy, które tutaj pójdą. I chcę powiedzieć, że cieszę się, że właśnie w Łodzi jest budowana teraz kolej i komora wejściowa i wyjściowa kolei dużych prędkości. I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Mogliśmy już mieć na pierwszy odcinek pieniądze na kolej dużych prędkości. Z Unii Europejskiej. Tylko minister Adamczyk tak złożył poprzez CPK wniosek, że był niekompletny i odrzucono. Uzupełniamy i składamy w dodatkowym, specjalnie ogłoszonym konkursie, aby w styczniu dostać te pieniądze. To najlepiej chyba obrazuje, kto się i jak
tak
wyglądało to.
I tak dalej od tematu mieszkania. Krzysztof Bosak?
Za czasów.
Znaczy, jedno słowo tylko, bo to nie, że weszliśmy na kolej. Od ludzi z branży wykonawczej, z firm, które produkują, wiem bezpośrednio, że nigdy nie było ogłoszone tak niewiele przetargów infrastrukturalnych, jak w tej chwili. Te firmy po prostu nie mają co robić, będą zaraz znikały z rynku. Nie usprawiedliwiajcie się PiS-em, rządzicie rok, mogliście rozpisać już przetargi, ogłaszać na kolejne odcinki drogowe czy kolejowe. Nie robiliście tego w wyniku paraliżu decyzyjnego i bezprecedensowego bałaganu w waszym rządzie.
Też prawda. Pójdźmy trochę do przodu, bo rozmawialiśmy o przeszłości. Chciałbym, żebyśmy poszli trochę do przodu, bo za nami jeden rok tego rządu, przed nami 3 lata tego rządu lub innego, ale powiedzmy 3 lata tej kadencji. Chodzimy w kampanię wyborczą, kolejną, tak, prezydencką tym razem i też będziecie przekonywać wyborców do tego, że tym razem, no, jak wygramy wybory prezydenckie, to na pewno nam się uda wszystko to, co obiecywaliśmy. Chyba wszystkie partie będą to pewnie robić. Mamy jedną niewiadomą. Katarzyna Łaberhan, kogo wystawicie? W niedzielę będziecie decydować w głosowaniu, tak, jako środowiska lewicowe. Kto będzie kandydatem lewicy na prezydenta?
To już bardzo niedługo. Proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości do niedzieli. Nie dzieli nas tak naprawdę jeden cały dzień. Czy to będzie kandydat, to będzie kandydat. Zdecydują połączone rady krajowe 3 partii wchodzących w skład klubu Lewicy. Będzie podjęta uchwała i wskażemy kandydata lub kandydatkę na prezydenta, ale to już naprawdę za chwilę.
Jakim programem ten kandydat lub ta kandydatka będzie szła? Tym samym, co w poprzednich wyborach?
Pytanie do, rozumiem, że to do wyborów parlamentarnych pan się, do poprzednich, czyli parlamentarnych,
tak,
pan się odnosi. ten program, no to zarys tego programu też będzie ogłoszony na tej konwencji. Ja wyobrażam sobie, że będą te tematy, w których jesteśmy mocni, które są dla nas ważne, czyli tematy socjalne, społeczne. Zresztą, tak jak mówiłam, tutaj mamy bardzo dużo ustaw i projektów, którymi się możemy pochwalić w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, też w ramach komisji, której mam przyjemność przewodniczyć, ale też temat mieszkalnictwa, od którego tutaj uciekliśmy, ale on jest ważny, bo Lewica ma konkretny na to pomysł i my powtarzamy i nie zmieniamy zdania, mówimy o tym, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem, mówimy o rozwoju mieszkalnictwa dostępnego na wynajem, mówimy o mieszkalnictwie komunalnym, społecznym i o środkach przeznaczonych na to. W budżecie też takie środki na przyszły rok są też zabezpieczone, bo to jest blisko 5 miliardów złotych. Mamy swój program, strategię, która składa się z 5 elementów właśnie o zwiększaniu liczby mieszkań na wynajem.
Przewodnicząca, tak? Jak pani chce zrobić, żeby wyborcy wam uwierzyli? No bo tak, mamy chociażby, miały być te tanie mieszkanie na wynajem, nie idzie to. Miały być znowu, wracam, związki partnerskie, kwestie aborcyjne, to też nie zostało zrealizowane.
Zgadzam się z panem redaktorem, że to nie idzie, bo właśnie idzie. To, że coś postępuje powoli, no przez rok, no naprawdę przez rok nie można by było, myślę, niczego wybudować, chociaż są samorządy, są przykłady samorządów, które budują, no przecież już prawie, ale że legendarny Włocławek. Nie jest masowa skala. Młoda Lewica sprawdziła też, zrobiła raport i przygotowała bardzo, bardzo ciekawy raport, z którego wynika, że ponad 1500 gmin w ostatnim czasie nie oddało ani jednego mieszkania. Ale dlaczego? Dlatego, że nie miało też, no, może na to pomysłu. My ten pomysł mamy. Mówimy o środkach z BGK, które można na to też przeznaczyć. Mamy w przyszłym budżecie środki już w budżecie na ten cel zarezerwowane. A teraz, skoro powiedziałam o budżecie i panowie tak super odchodzili od tematu, ja też bym chciała jednym zdaniem do budżetu się tylko odnieść. Budżet jest rekordowy, to prawda, ale również po stronie wydatków mamy rekordowy budżet na ochronę zdrowia, rekordowy budżet na polityki społeczne, 220 miliardów na ochronę zdrowia, 170 miliardów na polityki społeczne i też, proszę panów, rekordowy budżet na infrastrukturę, w tym na kolej, bo 16,5 miliarda złotych. To wszystko jest w tym budżecie na przyszły
deficyt.
Rok.
Marszałek
dlatego,
Krzysztof
że mamy tam
Bosak.
Te środki, wrażenie, które wcześniej były wyprowadzane poza budżet.
Mam wrażenie, że jest pan przedstawicielem tego elektoratu, co do którego inne ugrupowania będą bardzo mocno się uśmiechały, zwłaszcza przy drugiej turze, gdybyście tam się wy nie znaleźli.
Możliwe, ale to zaczekajmy, kto wejdzie do drugiej tury. Niektórzy już, jak rozumiem, czują się tam obecni, ale to jeszcze ludzie muszą decydować po drodze kampania wyborcza. Natomiast do jednej rzeczy chciałem się odnieść. Wydaje mi się głęboko niestosowna sugestia, że gminy nie budują mieszkań, bo może nie mają pomysłu. Znaczy każdy, kto rozmawiał z samorządowcami, wie, że po prostu w większości gmin są poważne problemy finansowe.
Ziemia,
wynikające
pieniądze.
Z tego, że wrzucane są ciągle nowe obowiązki na samorządy, ale nie są odpowiednie środki dostarczane i moim zdaniem prawdziwe tsunami dopiero pójdzie przez...
Środki są w BGK-u, tylko trzeba wiedzieć, jak z nich korzystać. Przykładem jest Włocławek.
Ja wiem, że Lewicy zawsze się wydaje, że środki są w bankach i wystarczy je zabrać i problemy znikną, ale to tak nie działa, pani poseł. Naprawdę, gdyby w BGK-u znaczy, były jakieś środki...
To tam się nie zabiera, tylko pożycza. Oczywiście, że są.
No, ale jak się pożycza, to się pożycza na procent i później trzeba jeszcze oddać.
Korzystnie
tak?
Oprocentowany.
Dobrze,
procent,
pozwoli pani, że powiem istotę sprawy. Istota sprawy jest taka,
że ta dyrektywa
budynkowa, o której wspomniałem, obejmuje między innymi wszystkie budynki należące do publiczne. One należą w większości do gmin. Krótko mówiąc, samorządom zaraz zostaną dowalone ogromne koszty modernizacji budynków, na które samorządy nie mają środków. I rząd ani poprzedni, ani obecny nie przeprowadził żadnej kalkulacji, jak duże to mają być pieniądze i skąd mają się wziąć. Polska jedzie z górki bez trzymanki. Ten rowerek podskakuje coraz bardziej i niedługo się wywróci. Nikt nie sporządza takich kalkulacji, panie redaktorze, z prostego powodu. Nikt nie chce ujawnić skali zobowiązań, które zostały wzięte na państwo polskie, na polskie społeczeństwo. Oni się po prostu tego boją.
Ale chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o dyrektywę budynkową, nie ma na to zgody naszej Koalicji Obywatelskiej. Po drugie, jeśli chodzi o samorządy...
Co znaczy nie ma zgody?
No właśnie to, że będziemy nie tylko w studio mówili, tak jak w przypadku samochodów spalinowych, ale
to nie
będziemy,
ma znaczenia,
ale będziemy
co
również
mówicie.
Proponować to w Parlamencie Europejskim.
To nie ma znaczenia.
Tylko
Komisja Europejska,
coś powiem,
Komisja Europejska, którą poparliście, te przepisy już wprowadziła. Możecie przyjść do naszego obozu eurosceptycznego albo robić, co wam każą. I wy jesteście ważna w ekipie, jest która robi, co wam
zachęcam za chwilę na głosowania między naszymi dyrektywami, które będą
w parlamencie.
Natomiast tak, po pierwsze dyrektywa. Po drugie, jeśli chodzi o samorządy. Po raz pierwszy się tak zdarzyło i rząd Donalda Tuska podjął decyzję, że przekazuje na samorządy prawie 25 miliardów. Bo faktycznie bieda po 8 latach i po wprowadzeniu między innymi Polskiego Ładu spowodowała, że samorządy nie miały naprawdę już te podstawowe rzeczy, musiały podnosić lokalne do granic możliwości podatki. To się skończyło. Właśnie decyzja została podjęta na 25 miliardów. Pan zapytał o wybory prezydenckie. Nasz kandydat Rafał Trzaskowski przedstawi w momencie ogłoszenia oczywiście kampanii swój program, ale mogę się spodziewać, że te wybory będą oczywiście o bezpieczeństwie, będą o konkurencyjności polskich firm, ale będą też o uczciwości w polityce.
Ale ja mogę powiedzieć o mieszkaniach.
Też będzie o mieszkaniach.
Ale co?
Nie, ja nie chcę wychodzić przed szereg, jeśli chodzi o naszego kandydata Rafała Trzaskowskiego, przedstawi program, ale przyzna pan, że jeśli chodzi o uczciwość w życiu politycznym, publicznym, jest to równie ważne. I mogę powiedzieć jedno. Jak będzie Rafał Trzaskowski prezydentem, nie ułaskawi żadnego polityka, który będzie skazany. W przeciwieństwie do Andrzeja Dudy, czy kolejnego, który w moim przekonaniu idzie tam po to, żeby właśnie ułaskawiać w kolejce. No przecież dzisiaj pan Romanowski nie wiadomo gdzie jest. Policja go szuka, a on się schował, chociaż pisał na Twitterze, że on się nigdy nie będzie chował, że on będzie okej. Okay. Proszę zwrócić uwagę, dwóch byłych ministrów przestępcy ułaskawieni.
Wrócimy zaraz
komendant
jeszcze do tematu.
Głównej policji z zarzutami.
Wrócimy chyba zaraz do tematu.
Ta lista osób z zarzutami jest coraz dłuższa.
Tematy teraz najbardziej ludzkie. Patryk Jaki, wy w kampanii, którą także, rozumiem, popieracie Karola Nawrockiego w tym wszystkim. Co tam się pojawi w temacie chociażby mieszkaniowym? Jak będziecie chcieli, żeby ludzie mieli łatwiejszy dostęp do mieszkań w kampanii prezydenckiej? Co popierany przez was kandydat na prezydenta będzie forsował?
Czy wszyscy się zgodziliśmy, i tu w tym wypadku nie ma żadnych różnic, że jednym z głównych powodów, dlaczego mieszkania są tak drogie, patrz, ludzie nie mają pieniędzy, żeby je kupować, są biurokratyczne ograniczenia i koszty, które nie są potrzebne, związane z Zielonym Ładem. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że mówić można wszystko, ale właśnie przed chwilą, ponad miesiąc temu, przewodnicząca Komisji Europejskiej przedstawiła program, że jeszcze zradykalizuje te przepisy, które doprowadziły do tego, że mieszkania są tyle kosztują, ile kosztują. Pamiętajcie, że wy możecie obiecywać wszystko, prezydent nie ma to żadnego wpływu, a ogromną część kompetencji w tym zakresie wytransferowano właśnie do Unii Europejskiej. I tak się składa, że akurat wszyscy, którzy siedzą po lewej stronie, głosowali za tym programem i teraz mówią, że oni są przeciwko. Głosowali za, ale są przeciwko. Natomiast ci, którzy siedzą tutaj po prawej stronie, głosowali przeciwko temu. Więc jeszcze raz chcę powiedzieć czyny, a nie słowa. Poza tym, ale ja właśnie mówię, że to moim zdaniem to jest ogromne, to jest jeden z najważniejszych powodów, dlaczego te mieszkania są takie drogie. Poza tym, kolega miał też prawo tutaj z platformy do pewnej riposty, to ja też proszę o takie prawo. Więc jak ich się ciągle pyta o to, jakie wy właściwie macie sukcesy, to opowiadają gospodarka, gdzie dane pokazują całkowicie co innego, inwestycje, dane pokazują coś innego. Ochrona zdrowia, dane również pokazują całkowicie co innego. Natomiast ciągle wspominają o tym KPO. I to warto jedną rzecz w tym zakresie powiedzieć, bo to jest również jednak powszechne kłamstwo w Polsce. Mianowicie tak, my dostaliśmy z tego KPO 27 miliardów. To jest mniej niż Orlen wypłacił samej dywidendy w zeszłym roku dzięki naszym rządom. Co więcej, 11,5 miliarda to są z KPO, to są pożyczki, które będziemy musieli oddać, a cała reszta będziemy oddawać zasobów własnych, gdzie koszty tego są 6 razy większe niż pieniądze, które za to dostaniemy. Więc te bajki, które są w Polsce opowiadane, że popatrzcie, co nam się udało zrobić, zostaliście ograni. My jesteśmy jednymi z tych, którzy będą płacić najwięcej za to wszystko. I na sam koniec jeszcze jedna rzecz. Pan redaktor, proszę?
O mieszkaniach.
No niech pan od razu.
To jeszcze raz chcę powiedzieć. Nie, my chcemy,
jak
my nie chcemy,
pana koledzy
my nie chcemy
mówili,
prowadzić,
nawet jeden z kolegów
nie
wskazywał,
prowadzić,
kiedy będą być referendum
to,
w sprawie.
Jak pan mnie pyta, to ja,
szanowni państwo.
I to ja panu
pana kolega
panu
mówi,
mówię,
że będą być referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej.
Jeden z powodów, dla których mieszkania są tak drogie, są koszty związane z ich budową i wydaje się, że to jest odpowiedź oczywista, czyli koszty związane z ogrzewaniem, koszty związane z tym, z przymuszaniem ludzi do
najdroższymi kredytami hipotecznymi również.
Droższymi kredytami hipotecznymi, owszem, tylko tak jak wspomniano wcześniej, trzeba zapytać tutaj kolegów po lewej stronie, jak ich przedstawiciele w Radzie Polityki Pieniężnej za tym głosują. Więc jeszcze raz chcę powiedzieć, mówić można wszystko, ale jednak czyny i nie słowa i ja rzeczywiście chciałbym, pamiętajmy teraz jeszcze na końcu, że to oni rządzą rok czasu. Więc na pytanie, co oni właściwie zrobili w tej sprawie, to mówią tak, że przygotowaliśmy program, swój program, który przez ten rok udało nam się zatrzymać. No geniusze. Geniusze. Ja trzeba im podziękować.
Szanowni Państwo, niemal wszyscy politycy mówią, że nie udało nam się zrealizować czegoś, bo nie mamy wystarczająco dużo władzy, bo na przykład nie mamy prezydenta, bo nie możemy się dogadać z koalicjantem i tak dalej, i tak dalej. Ale najczęściej pada ten prezydent i podejrzewam, przez najbliższe pół roku w kampanii również będziemy mówili o tym, że potrzebujemy mieć, żeby prezydent był z naszego obozu, z naszego środowiska, żeby móc rzeczywiście forsować to, na czym nam zależy, to, co obiecywaliśmy także w pozostałych kampaniach. Każdego z Państwa poprosił krótko przez półtorej minuty o opowiedzenie, dlaczego akurat mam zagłosować na waszego kandydata. Zaczniemy od tej strony, od marszałka Bosaka. Dlaczego mam zagłosować na waszego kandydata, żeby moje życie fizycznie, moje i innych również obywateli było po prostu lepsze? Co ja zyskam, głosując na przykład na pana Mencena? Marszałek Bosak.
Sprawa jest dość prosta. Kompetencje prezydenta przede wszystkim sprowadzają się w Polsce do funkcji reprezentacyjnej, współprowadzenia polityki zagranicznej, która jest kreowana
inicjatywa
głównie przez rząd i wetowania złych ustaw. W związku z czym jedyny kandydat, którego jest sens wybrać na funkcję prezydenta, to taki, który gwarantuje swoją postawą, biografią, środowiskiem, z którego się wywodzi, że będzie wetował złe ustawy. W sposób oczywisty ktokolwiek związany z PiS-em, z Platformą czy z Lewicą nie daje takiej gwarancji, bo to są partie, które przez ostatnie lata uchwalają w Polsce prawo, które nas prowadzi w złą stronę. Jedyny kandydat, którego jest sens wybrać, to kandydat odważny z formacji, która ma zdolność do bycia niepoprawną politycznie, iść pod prąd po to, żeby stawać w kluczowych sprawach w obronie obywateli. Przed drugą turą poprzednich wyborów Rafał Trzaskowski przekonywał nas, że może pójść na Marsz Niepodległości, a prezydent Andrzej Duda, że będzie wetował podwyższanie podatków. Obie te rzeczy były głęboko nieprawdziwe. Wszyscy to czuliśmy. Bez sensu jest w ogóle zajmować się kandydatami z tych dwóch promowanych przez media partii. Trzeba zwrócić uwagę na kandydatów, którzy są w stanie wprowadzić jakąkolwiek zmianę do polskiej polityki, chyba że ktoś jest zadowolony ze status quo. No to oczywiście powinien wybierać PiS, Platforma, PSL, Lewica, Polska 2050.
Pan też jest z nami studio, więc mówimy o wszystkich partiach i pokazujemy.
Dobrze, no tak, Patryk. Natomiast my się odcinamy po prostu od tego, co robią oni, bo uważam, że to prowadzi Polskę w złą stronę. No i jesteśmy w tym, dosyć powiedziałbym, osamotnieni.
Patryk, jak Karol Nawrocki sprawi, że moje życie i innych obywateli będzie po prostu lepsze?
No dzisiaj już każdy może sobie porównać. Jak my rządziliśmy, gospodarka rozwijała się najlepiej w Europie. To był jeden z najlepszych wyników na świecie. Dzisiaj sięga dna przez to, że oni doszli do władzy, bo niemiecką politykę w Polsce realizują. Do tego polskie firmy zarabiały najwięcej i dzisiaj tracą. Jak oni to zrobili, to nie mam pojęcia. Nawet zakładając, że najgłupszych ludzi w Polsce się wybierze, to żeby stracić tyle pieniędzy, to jest gigantyczna sztuka. Do tego prezydent ma kompetencje międzynarodowe. I otóż chcę powiedzieć, my będziemy stawiali na relacje transatlantyckie. To jest absolutnie kluczowe, bo bezpieczeństwo zapewni nam Ameryka i kontakty z Donaldem Trumpem. A oni będą stawiali na Niemców, a Niemcy będą stawiali na Rosję, jak to robią zawsze od 500 lat. I trzeba znać troszeczkę historii, żeby na ten temat wiedzieć. Poza tym, oprócz tego, każdy może zobaczyć. Ich słowa nie mają żadnego znaczenia. Obiecali na 100 dni 100 konkretów, zrealizowali niewiele z tego wszystkiego. A dzisiaj jeszcze w studiu bezczelnie się chwalą tym, że ich największym sukcesem jest to, że powstrzymali swoje własne programy. Chociaż z drugiej strony, gdyby na to spojrzeć, no to można by było się nawet z tym wszystkim zgodzić. Do tego w edukacji mamy ogromny regres. Prowadzana jest jakaś polityka gender. Młodym dzieciom próbuje się powiedzieć dwa zdania jeszcze. Młodym dzieciom próbuje się powiedzieć, że płeć jest płynna, że możecie sobie zmieniać płeć, ile chcecie, że jest 256 płci. Nie ma na to zgody. Dzieci trzeba bronić, bo dzieci to jest przyszłość naszego narodu. Po prostu. I stop wstrzymywaniu kontraktów zbrojeniowych i tak dalej. Tutaj wszystkie pieniądze powinny rosnąć. My powinniśmy dbać o nasze bezpieczeństwo. I bałagan ustrojowy, który oni zostawili, to jest bałagan, jakiego w Polsce jeszcze nie mieliśmy.
Katarzyna Łaberhan, dlaczego głosować na waszą kandydata, którego poznamy w niedzielę, tak?
Jeżeli chcą państwo skutecznego rządu i prezydenta, czy prezydentki, która będzie właśnie nie wetowała, ale podpisywała ustawy, podpisywała te ustawy, które są tak ważne dla przeprowadzenia, przywrócenia praworządności w imię wartości demokratycznych, w imię wartości proeuropejskich, to jest właśnie nasz kandydat. Jeżeli chcą państwo lepszego państwa, które troszczy się o swoich obywateli, która troszczy się o tych najsłabszych, również też dostępnych mieszkań dla wynajem, państwa, które patrzy i słucha na również tych najmłodszych, tych młodszych obywateli, których traktuje ich jako równorzędnych partnerów i przede wszystkim realizuje te zadania i te zobowiązania, które na siebie wzięliśmy, również w zakresie praw człowieka. Jeżeli ważne są dla państwa prawa człowieka, równość, wolność, to Lewica jest tą odpowiedzią.
I Dariusz Joński, dlaczego powinienem głosować na Rafała Trzaskowskiego, jeżeli chciałem, żeby moje życie było lepsze i innych obywateli również?
Przede wszystkim, żebyśmy byli dumni z naszego prezydenta. Może być tak jak teraz. A może być następcą Dudę pan Nawrocki, który będzie stał na czele podziału, bo tego oczekuje od niego Kaczyński. Od 30 lat tego oczekuje. I może być to człowiek, który będzie ułaskawiał swoich, bo mam takie wrażenie, że chodzi tutaj o ułaskawienie, oczywiście odbieranie telefonów z Nowogrodzkiej, a więc całkowity uzależnienie od Nowogrodzkiej i od PiS-u. Taki był Duda. Nie udało mu się uniezależnić. Nie udało mu się wybić na niepodległość. I może być w końcu Rafał Trzaskowski, który nawet w Warszawie potrafił przekonać wyborców PiS-u. Bo wygrał w pierwszej turze, jak dobrze prześledzić te badania i to, jak to głosował, to nawet potrafił innych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że łączy. Ja uważam, że po tych latach podziałów potrzebujemy takiego, który będzie łączył, który będzie słuchał, a nie takiego jak Andrzej Duda, który mówi, i tak nieważne, co rząd przegłosuje, ja i tak wyrzucę do kosza. Nie będę rozmawiał. Więc wydaje mi się, że każdy już jest zmęczony tą dekadą. I ja pamiętam, jaki był Aleksander Kwaśniewski. On był z lewicy, ale potrafił z każdym rozmawiać.
Dużo
i potrafić i potrafił z jednej strony ich zganić, swoich, ze swojego środowiska i potrafił z innymi rozmawiać. Szuka jakiegoś środka. Dlatego jest najlepiej oceniany w historii prezydentem. Ja uważam, że Rafał Trzaskowski po prostu, a dodatkowo po prostu będziemy dumni. Nikt nie będzie się uśmiechał po tym, jak on będzie się wypowiadał w języku polskim czy angielskim. A to też ważne.
To jeszcze jedno
myślicie,
słowo.
Myślicie, szanowni, że my jesteśmy, bo już zostało nam dosłownie pół minuty. Naprawdę myślicie, że jesteśmy w stanie zakończyć tę wojnę polsko-polską? Ja do tego wracam, ale jestem
od prezydenta
fanem,
będzie wiele zależało, wie pan.
Nie bili?
Przyzna pan, panie redaktorze, że od prezydenta będzie wiele zależało. Czy taki, który naprawdę będzie...
Ja absolutnie się, znaczy ja bardzo bym chciał, żeby to się stało, ale państwo widzicie, no nie da się tego zrobić na, ja bardzo chciałbym, ale na takich kłamstwach, dlatego, że akurat no. Aleksander Kwaśniewski chyba najwięcej ze wszystkich prezydentów ułaskawił.
Natomiast
Andrzej Duda chyba mniej. A propos ułaskawiania swoich, bo pan tutaj ciągle mówi, nikt nie ułaskawił tyle swoich ludzi, jak Kamiński, Adam Bodnar, Grodzki, afera śmieciowa, afera notariuszowa. Wy ułaskawiacie swoich każdego
może
dnia.
Pan powiedzieć Romanowski, wszystkie
na koniec. Jeżeli będziemy siebie nawzajem słuchać, zamiast sobie przerywać, to może będzie pierwszy krok do tego, żeby tą wojnę polską zakończyć.
Ja uważam, że obiecywanie w demokracji ludziom, że zakończą się spory, jest ogromną hipokryzją. Problemem
nie spory, wojna. Spory,
ale nie ma oczywiście wojny, panie redaktorze, to są frazy sformułowane przez publicystów, którzy robią dramę wokół tego, że między partiami są emocje. W wielu europejskich państwach emocje są dużo większe. Moim zdaniem ta cała diagnoza o wojnie polsko-polskiej wynika z prowincjonalizmu polskiej debaty politycznej i nieznajomości tego, jak napięta...
Według pana nie ma wojny między politykami i między częściami różnymi
jeszcze
narodu?
Jeszcze raz, proszę pozwolić, że dokończę zdanie. Ta diagnoza, nazywanie sporu między partiami wojną wynika z prowincjonalizmu polskiej debaty, polegającego na tym, że wielu ludzi, którzy komentują polską politykę, nie zdaje sobie sprawy, że w innych państwach europejskich, unijnych poziom napięcia politycznego jest jeszcze znacznie większy, problemy ustrojowe z praworządnością są większe. Przestańmy dramatyzować, że mamy w Polsce jakąś szczególnie złą sytuację, bo nie mamy. Przestańmy się usprawiedliwiać, że różne rzeczy normalne, rozwojowe w Polsce się nie dzieją, bo się nie da, bo ci, bo tamci. Przestańmy po prostu się usprawiedliwiać. To jest mój apel, niezależnie kto wygra
to
wybory.
To prawda, z wojną też
zacznijmy
nie ma co przesadzać,
się na
bo
konkrecie.
Bardzo często państwo spór wychodzą ze studiami, okay, że państwo, ale generalnie politycy z różnych frakcji.
Dokończę zdanie, panie redaktorze, spór jest ok, w demokracji jest naturalny. Istotne jest tylko, żeby był oparty na prawdzie, a nie na kłamstwach i żeby prowadził do konstruktywnych wniosków, to znaczy do poprawiania prawa i polityk publicznych, a nie gmatwania tego coraz bardziej i wciągania ludzi w większe obciążenia.
A prawda bierze się z wiedzy i ze słuchania tego, co mówimy. Szanowni państwo, dzięki bardzo za rozmowę, dzięki za dyskusję. Krzysztof Bosak, Konfederacja, Patryk Jaki, Prawo i Sprawiedliwość, Katarzyna Łaberhan-Lewica, Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Dziękuję państwu i również słuchaczom za czas. Do usłyszenia.